Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverley. Wbrew obiegowej opinii, którą wiele osób wynosi ze szkoły, Jagiellonowie wcale nie byli w Polsce dziedziczną dynastią. Tak o tym mówi portal wielkahistoria.pl. Każdy kandydat do tronu z tego rodu musiał zostać zatwierdzony przez elity. Elekcja nie była jeszcze wówczas wolna. Nie uwzględniano na niej wprost głosów szeregowej szlachty, ale jednak dynaści zażarcie konkurowali ze sobą, zwłaszcza gdy o tron biło się kilku braci. Tak właśnie rzecz wyglądała w 1492 roku po odejściu Kazimierza Jagiellończyka. Był wysokiego wzrostu, oczu piwnych, na twarzy z pewnym wyrzutem i wysiękiem. Tęgi, kościasty, na głowie rzadkim włosem pokryty, w ruchach szybki. Brzmiała charakterystyka Jana Olbrachta, trzeciego według starszeństwa syna Kazimierza Jagiellończyka i pierwszego, który wstąpił po nim na polski tron. Przekazana przez Macieja Miechowitę. Zdaniem Pawła Jasienicy, Jan Olbracht to pierwszy król polski swobodnie wybrany. Swobodnie, co nie oznacza, że łatwo i przy ogólnej zgodzie. Wszystko rozstrzygnęło się na zjeździe w Piotrkowie w sierpniu 1492 roku. Pojawiły się tam tłumy szlachty, panowie z Rady Koronnej, przedstawiciele największych miast. Możni w znacznej liczbie bynajmniej nie opowiedzieli się za Olbrachtem. Woleli księcia Janusza Mazowieckiego. Ale wizja powrotu Piasta na polski tron nie miała szans się spełnić. Za pretendentów do tronu uważani byli również bracia Olbrachta, Zygmunt i Władysław. Aleksander zasiadł na tronie Wielkiego Księstwa Litewskiego i nie stanął do rywalizacji. Szlachta i mieszczanie stanęli murem za Olbrachtem. Dodatkową presję na nieprzychylnych mu magnatów wywarła wdowa po zmarłym władcy, królowa Elżbieta, przysyłając do Piotrkowa kilkasetek jazdy. Jednak nikt nie sięgnął po oręż i w przeciwieństwie do wielu innych późniejszych zjazdów przedelekcyjnych nie doszło do zamieszania i rozlewu krwi. Narady zmierzające do uzgodnienia stanowiska zebranych w Piotrkowie przedstawicieli narodu trwały przez 2 tygodnie. Jednomyślny wybór Jana Olbrachta na króla dokonał się w ciągu 4 kwadransów. Do bezpośredniego głosowania dopuszczono 40 osób – biskupów, wojewodów, kasztelanów. Może najciekawszą postacią był w ich gronie biskup warmiński Łukasz Wadzenrode i towarzyszący mu wysłannicy Gdańska, Torunia i Elbląga, reprezentujący Prusy Królewskie. Wybór Jana Olbrachta ogłoszony został oczekującemu w napięciu tłumowi, który trzykrotnie głośnym zawołaniem potwierdził, iż jest to zgodne z jego wolą. Stanowiło to niezbędną pieczęć potwierdzającą ważność elekcji. Potem w kościele odśpiewano dziękczynne Te Deum, Ciebie Boga wysławiamy. Zaś niespełna miesiąc później, 23 września, na skroniach Olbrachta spoczęła królewska korona. W kolejce kasjerka mówi starszej kobiecie: Pani powinna przynieść własne torby na zakupy, bo te plastikowe torby są nieekologiczne. Starsza pani przeprosiła i odpowiedziała: Za moich czasów nie było takiej zielonej fali. To masz dzisiaj problem, proszę pani. Pani pokolenie nie dbało wystarczająco o środowisko. Masz rację, odpowiedziała starsza pani. Nasze pokolenie nie dbało odpowiednio o środowisko. Z powrotem do sklepu zwracano szklane butelki po mleku, napojach i piwie. Sklep zwracał je do fabryki, gdzie były myte i sterylizowane, zanim zostały użyte ponownie. Były punkty skupu makulatury, szkła i złomu. W naszych czasach naprawdę nie dbaliśmy o środowisko. Nawet pieluchy niemowlęce prano, bo nie było jednorazowych. Suszyliśmy je sami na sznurkach, nie w suszarkach elektrycznych. Te pieluchy suszył wiatr i energia słoneczna. W naszym czasie naprawdę nie martwiliśmy się o stan środowiska. W naszym czasie mieliśmy w domu tylko jeden telewizor i jedno radio, a nie jeden telewizor w każdym pokoju. A telewizor miał 14-calowy ekran, a nie wielkości połowy ściany, który jak się zepsuje, zostanie wyrzucony nie wiadomo gdzie. W kuchni wszystko robiliśmy rękoma, bo brakowało elektrycznych urządzeń, żeby wszystko za nas zrobić. Kiedy wysyłaliśmy pocztą coś kruchego, żeby to spakować, używaliśmy starych gazet, a nie plastikowych baniek i styropianowych kulek, których degradacja trwa 500 lat. W naszych czasach nie używaliśmy kosiarek benzynowych do koszenia trawy. Używaliśmy naszych mięśni do kosy. Ćwiczenia były nieustanne i nie musieliśmy chodzić na siłownię, żeby utrzymać formę. Masz rację. Nie martwiliśmy się o środowisko w czasie naszej młodości. Piliśmy wodę prosto z kranu, a nie z butelek i kubków, które teraz zaśmiecają oceany. Tak naprawdę w naszych czasach nie było zielonej fali. Wtedy wszyscy jeździliśmy tramwajami czy autobusami. Chłopcy korzystali z rowerów lub szli pieszo do szkoły, zamiast korzystać z opieki rodziców jako 24-godzinnej taksówki. Czy to niesamowite, że obecne pokolenie tyle mówi o środowisku, ale nie chce z niczego zrezygnować i nie myśli o życiu z odrobiną nauki z naszych czasów? I kto tu niszczy środowisko? Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Leci samolot, który ma się rozbić. Jest w nim obcokrajowiec, prezydent, papież i mała dziewczynka oraz tylko 3 spadochrony. Prezydent mówi: nie mogę zginąć, bo jestem prezydentem. Wziął 1 spadochron i wyskoczył. Obcokrajowiec mówi: nie mogę zginąć, bo będziecie za mnie odpowiadać. Wziął 2 spadochron i wyskoczył. Papież mówi do dziewczynki: weź ostatni spadochron i uciekaj, bo jestem już stary i długo nie pożyję. A dziewczynka na to: został jeszcze 1 spadochron dla ciebie, bo prezydent wyskoczył z moim plecakiem. Kochanie, idę na 5 minut do Krysi, mówi żona do męża. Tylko nie zapomnij mieszać bigosu co 30 minut. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.